Srebrne pokolenie.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas. To jest audycja Srebrne pokolenie. W ostatnim dniu kwietnia się słyszymy. Jutro rozpoczyna się już maj, zatem warto wraz z nowym miesiącem znaleźć nową przestrzeń na nowe tematy. Więc dzisiaj w studio zamiast doktor geriatry, internisty, doktor Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej, która ustąpiła miejsca młodzieży ze Słupska, z 4 LO i seniorce, ich przewodniczce po świecie seniora, zresztą słuchaczce Srebrnego pokolenia, pani Eleonorze. Witam całą grupę.
Dzień dobry,
pani Eleonoro. Bardzo pani dziękuję, że przywiozła pani tutaj swoich podopiecznych, chociaż to nie są pani podopieczni, bo podopieczni to ewentualnie, no, moglibyśmy powiedzieć, gdyby była z nimi nauczycielka, gdyby był z nimi ktoś, kto ich uczy, prawda? Albo dyrekcja, albo opiekunka. A pani? Kim pani jest dla tych młodych ludzi?
To oni są dla mnie opiekunami, a ja byłam ich podopieczną. Rok temu, ponad rok, w lutym 2025 roku, razem z nimi i innymi seniorami spotykaliśmy się na zajęciach, gdzie oni nas wtajemniczali w tajniki internetu. Mimo, że seniorzy już trochę orientowali się, ale dowiedzieli się różnych ciekawych rzeczy, których no, nie wszyscy do tej pory zgłębiali.
Czego się pani nauczyła? Właściwie nie musi się pani uczyć tego internetu, a jednak coś się przydało?
Ja z przyjemnością uczestniczyłam tylko dlatego, że lubię przebywać z młodzieżą. Wybrałam sobie Kajetana, który jest tutaj obecny, i stanowiliśmy taką parę. On, licealista, i ja, seniorka. Tak, oczywiście, że zawsze się dowie czegoś więcej, aniżeli się potrafi dotąd, ponieważ to jest tak szeroka dziedzina, że zawsze są jakieś niuanse, które są nową sprawą.
Czego się pani dowiedziała konkretnie? Czego się pani nauczyła?
Na przykład bardziej korzystałam z haseł, które są podawane w sposób niewymyślony przez siebie, ale specjalne są kody, które można sobie po prostu zmieniać co jakiś czas i należy je zmieniać.
Był to projekt pod tytułem Szkoła Międzypokoleniowa, tak? I licealiści, którzy są tutaj dzisiaj w studio, przeprowadzili taki cykl warsztatów dla seniorów. Rozumiem, że chodziło o to, żeby zminimalizować temat zagrożenia w sieci, tak? Dla seniorów, żeby to bezpieczeństwo, żeby seniorzy nauczyli się bezpiecznych zasad korzystania, tak? Z internetu. Dobrze rozumiem?
Między innymi. Też właśnie na temat bezpieczeństwa. Ja akurat przechodziłam różne inne szkolenia, również wirtualne, korzystałam z webinarów i kilka kursów zaliczyłam właśnie na temat bezpieczeństwa, na temat jak należy reagować, kiedy coś podejrzanego przyjdzie na pocztę czy SMS-em, mimo że SMS to nie internet, ale również komunikator, gdzie też czyhają niebezpieczeństwa. Jednak z uwagą wysłuchałam tego, co uczniowie przygotowali, mieli prelekcje, a potem siedzieli przy nas parami i no, po prostu praktycznie już wdrażali to, o czym była mowa wcześniej na ich prelekcjach przed zajęciami.
Ile czasu trwały takie wykłady, takie
warsztaty?
To
były dokładnie 3 spotkania. Każde trwało około 2 godzin.
I można było sobie wybrać, rozumiem, kogoś do pary.
Tak, to nastąpiło raczej pierwszego razu, kiedy spotkaliśmy się. Były osoby z seniorów, którzy nie byli na wszystkich zajęciach. No to wtedy, jak przyszedł ktoś nowy, no to wiadomo, że dosiadał się tam, gdzie było miejsce. Ogólnie było 10 stanowisk, brało udział 5 chłopców i 5 dziewcząt.
A ilu było seniorów?
No seniorów również powinno było być 10, ale chyba na żadnych zajęciach nie było 10, było 8, było 7. Tutaj seniorzy nie dopisali.
A jak się dowiadywali o tych zajęciach, o tych warsztatach? Kto ich powiadomił?
Jedna z opiekunek młodzieży, która była autorką projektu, pani Anna Domagała, akurat przyszła do mojego związku, gdzie jest klub seniora, Związek Nauczycielstwa Polskiego, i tam właśnie agitowała. No stamtąd przyszły chyba 2 osoby, a reszta, prawdę mówiąc, ja wśród swoich znajomych seniorów propagowałam, żeby ten projekt mógł zaistnieć, no bo sama młodzież przygotowana to nie wszystko, byli potrzebni właśnie seniorzy.
No właśnie, to może głos powinna teraz zabrać młodzież, tak?
Dzień dobry, Kaja Nebysio.
Zuzia Matysek.
Basia Ochrin.
I Kajetan Sieniawski.
Wy też pracowaliście w parach, rozumiem, z seniorami, tak? Możecie scharakteryzować krótko, co to była za osoba? Czy pamiętacie jej imię? Jaka to była pani, pan?
Z tego, co pamiętam, nie było żadnego pana wśród seniorów. Lekcje wyglądały tak, że podzieliliśmy się wśród klasy, wśród młodzieży na grupy dwuosobowe i każdy po prostu przedstawił jakiś dany temat. Więc seniorzy się zmieniali, co partnerzy się zmieniali co do seniorów, więc nie było tak, że akurat pani Eleonora była przypisana szczególnie do Kajetana. Kajetan nie zgłosił się, żeby przedstawić jakiś temat, dlatego cały czas mógł pomagać pani Eleonorze, ale ja na przykład prowadziłam temat bezpiecznych haseł w internecie, więc opieka nad seniorami w moim przypadku się zmieniała.
Kajetan, jak ci się współpracowało z panią Eleonorą i powiedz mi, kto jest lepszy w tej sieci?
Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że tutaj pani Eleonora mnie bardzo miło zaskoczyła poziomem umiejętności w internecie i generalnie w obsłudze komputera.
A co się tak naprawdę zaskoczyło? Bo teraz właściwie telefon i internet wszyscy mają, prawda? Musiałeś się zorientować, tak? Co zobaczyłeś?
Bardzo płynna była w ruchach, nie? Tak jak nawet większość osób w naszym wieku, to jest, w moim wieku to jest 17-18 lat, jest bardzo taka powolna przy obsłudze komputera, jednak pani Leonor tej bez większych problemów tak naprawdę posługiwała się. Korzystała z różnych programów.
Musiała wchodzić w te poszczególne programy, aplikacje?
To, co było przedstawiane na zajęciach, to w dużej mierze też tej pani po prostu wiedziała, tak? Albo po prostu było to w formie przypomnienia, ale z reguły to było odpowiadanie na właśnie tej pani pytania, czyli jak się zabezpieczać na przykład w przypadku zakupów, płatność kartą chociażby w internecie, jakich błędów nie popełniać przy tym. To było mocno zależne od tej ewentualnych jakichś wątpliwości pani Eleonor.
A możesz tak jeszcze w skrócie powiedzieć, jeżeli słuchają nas teraz seniorzy, bo powiedziałeś o tych trzech rzeczach, o tym zabezpieczaniu się, o tych niepopełnianiu błędów, możesz powiedzieć coś teraz, czując się, że jesteś na takim wykładzie otwartym i słuchają nas słuchacze srebrnego pokolenia na Pomorzu? Co zrobić, żeby nie dać się oszukać, mówiąc krótko?
Zawsze sprawdzajcie każdą okazję dwa razy. To jest, jeśli coś się wydaje takie wow, bardzo dobra cena, okazja, muszę kupić, to zastanówcie się nad tym, ponieważ to bardzo często może być po prostu oszustwo, a oszustwa internetowe są też bardzo trudne do zrekompensowania, tak? To jest sprawa, jest już na policji, załóżmy, ale pieniędzy już się na przykład nie odzyska po prostu.
Dziewczyny, macie coś do dodania, jeżeli chodzi o takie uwagi dla seniorów, którzy nas słuchają i o poruszanie się w sieci? Nie wiem, spotkałyście się z czymś, z czym seniorzy, seniorki, może ktoś z waszej rodziny ma największe kłopoty, z czym sobie nie radzi, jeżeli chodzi o to, nie wiem, wasi znajomi, wasi bliscy, mama, tata robią zakupy w internecie na przykład? Zapytam.
No robią, na przykład moja mama padła ofiarą oszustwa internetowego. Zobaczyła na przykład, nie wiem, tam akurat to była przed połowinkami torebka znalazła i ona była na takiej dużej promocji. Kupiłyśmy tą torebkę, no i to było w październiku, ona do dzisiaj nie przyszła nam. I myślę, że to są takie oszustwa, którym padamy najczęściej.
Ale mówisz, kupiłyśmy torebkę w liczbie mnogiej.
W sensie to mama, chodzi mi
aha,
tu
myślałam,
konkretnie
że może, ona.
Nie,
że może siedziałaś obok.
Tak. Nie było mnie.
Nie było cię, ale nie dopuściłabyś do tego, gdybyś była? Widziałabyś, że coś jest nie halo?
Myślę, że tak, bo te strony tych podrobione strony sklepów mają podejrzane linki. Zazwyczaj nie nazywają się jak sklep, tylko ten link mają jakiś inny. No zupełnie inny nie jest to nazwa sklepu. Jakieś losowe litery.
Kaja chce coś dorzucić chyba też?
Wydaje mi się, że warto sprawdzać różne ceny produktów na też innych stronach. Nie od razu kupować z pierwszej lepszej strony, gdzie jest dobra okazja, tylko zobaczyć, gdzie na innych stronach, czy są podobne ceny i wtedy mamy większą pewność, czy ten produkt jest rzeczywiście prawdziwy i czy na pewno do nas dojdzie, czy na pewno nie padamy ofiarą oszustwa.
Także jeżeli państwo jesteście zainteresowani tym, to zostańcie, bo będziemy rozmawiać o tych właśnie problemach. U nas w redakcji trwa remont, więc od czasu do czasu będzie się odbywała właśnie właśnie taka akcja pod tytułem Wiercimy coś, ale mam nadzieję, że jesteśmy słyszalni. Pani Eleonoro, czy pani kiedyś została oszukana w internecie?
Akurat do tej pory nie zdarzyło mi się, jestem czujna, ale zdaję sobie sprawę, że mogę wpaść, dlatego bardzo, ja w ogóle robię wszystko bardzo rozważnie, ale to nie znaczy, że nie padnę ofiarą, dlatego obawiam się, że coś takiego może mnie spotkać, ale między innymi też dlatego edukuję się. Jest w sieci wiele webinarów dla seniorów i korzystam z tego. Zawsze dowiem się jakichś rzeczy, której na przykład nie wiedziałam i no i w ten sposób odpukać jeszcze ofiarą się nie stałam.
A kiedy się pani pierwszy raz zabrała poważnie za pracę z internetem, z komputerem? Czy praca, którą pani wykonywała do tej pory, wymagała od pani takiego świetnego poruszania się w komputerach, w internecie, w komórce?
Dopiero z komputerem, z internetem zetknęłam się już na emeryturze. Był taki okres, że wydawało mi się, że ja będę do końca życia analfabetką komputerową, ale jeszcze wtedy należałam do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku i padła propozycja, że osoby, które nie mają jeszcze 60 lat, mogą skorzystać z kursu komputerowego. To był bardzo kurs taki szeroki, z programem bodajże 2 miesiące. Tak jak sobie przypominam, to łącznie było chyba 111 godzin, 88 godzin teorii i praktyki, a do tego jeszcze 33 godziny takich zajęć indywidualnych pod okiem instruktora. To były takie po prostu już nieobowiązkowe warsztaty. Kto miał w domu, to sobie mógł ćwiczyć w domu. Ja raz, że nie miałam komputera w domu, a po drugie zawsze uważałam, że jeżeli coś wykonuję sama, to mogę niedokładnie, mogę utknąć, a ten instruktor jest po to, żeby właśnie mnie poprowadził. To był rok 2007 i po skończeniu tego kursu już nie czułam się analfabetką. Wiedziałam dosyć sporo. Instruktorzy byli bardzo wyrozumiali w stosunku do nas, seniorów. Uważam za wielki atut właśnie te 33 godziny ćwiczeń jeszcze takich praktycznych samemu, indywidualnie, nie w grupie temat narzucony, tylko to, co się nie umiało, miało się wątpliwości, to właśnie na tych zajęciach uzyskiwaliśmy właśnie odpowiedzi na pytania. No i wtedy nastąpił taki moment, skoro dostałam skierowanie, bo to był kurs zupełnie darmowy, finansowany przez Urząd Pracy, dlatego ta granica 60 lat była, że jeszcze może przed 60 rokiem życia będziemy nadawali się gdzieś na stanowisko jakieś zawodowe, to gdzie trzeba będzie użyć
komputera. Czyli przed 60. Tak. Chodziło o to, żeby to jeszcze zdążyć przed 60.
O to, tak. I potem byliśmy jak gdyby wciągnięci w osoby, które szukają pracy. To był naprawdę bardzo dobry kurs prowadzony przez firmę prywatną, taką, którą właśnie Urząd Pracy wiedział, że zda egzamin w stosunku do starszych osób, że będzie dokładnie wytłumaczone. Na pewno wszyscy taki sam poziom nie osiągnęli, ale ja akurat, ponieważ marzyłam o tym, żeby wreszcie zrozumieć to, co komputer do mnie mówi, bo przedtem to w ogóle nie orientowałam się, że jak się myszką najedzie, to coś się otwiera. I to było właśnie dla mnie spostrzeżenie, że myszką najeżdżając dopiero otwierają się różne hasła, propozycje i z tego należało skorzystać. I to właśnie dowiedziałam się na kursie.
My jesteśmy, proszę państwa, w studio z grupą młodych ludzi ze Słupska, z 4 liceum ogólnokształcącego. Ci ludzie słuchają pani Eleonory, naszej seniorki, słuchaczki również ze Słupska. Słuchają tego, co mówi o internecie, co mówi o nauce, o komputerach. Mówimy tutaj o takich międzypokoleniowych warsztatach, które też omówiliśmy w pierwszej części. Ja widzę, że tutaj jest zainteresowanie w waszych oczach, jak pani Eleonora teraz skończyła tą swoją wypowiedź. My będziemy wracać do tego. Bardzo jestem ciekawa, co wy myślicie na ten temat w drugiej części audycji. Jeżeli państwo się interesujecie internetem, jesteście seniorami, macie jakieś pytania, zostańcie z nami za kilka minut. Wracamy do rozmowy.
Srebrne pokolenie. Srebrne pokolenie.
I jesteśmy po przerwie. To jest audycja Srebrne Pokolenie. Anna Rębas się kłania. Ze mną w studio dzisiaj grupa młodych ludzi ze Słupska, z 4 liceum ogólnokształcącego. Grupa 17-18-latków. Dobrze? Pamiętam? Kajetan, Zuzia.
Bardzo dobrze.
Kajetan, Zuzia. Pamiętałam jeszcze imiona. Basia i Kaja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Odzwijcie się, bo nikt wam nie uwierzy, że jesteście w studio. I pani Eleonora, nasza słuchaczka, nasza seniorka, opiekunka, można powiedzieć taka duchowa trochę, bo nie macie żadnych więzów tutaj pokrewieństwa między sobą. Poznaliście się na warsztatach międzypokoleniowych dotyczących bezpieczeństwa w internecie, tak? Ale widzę, że się zaprzyjaźniliście, no bo przywiozła pani grupę ze Słupska.
No to opiekunką jestem dzisiaj, ale tak w ogóle to nie czuję się opiekunką. Nawet na spotkaniach, jak pani dyrektor zaprosiła nas tutaj do studia, spotkałam się z uczniami i też nie czułam się jako ta, która będzie coś narzucać. Propozycja pani redaktor, że będziemy rozmawiać o współpracy międzypokoleniowej, opierając się chociażby na tej pracy zeszłorocznej, gdzie spędziliśmy 6 godzin wspólnie właśnie z sympatycznymi uczniami wówczas drugiej klasy.
No tak.
Tego liceum.
Bo ktoś, kto teraz zaczął słuchać naszej audycji dopiero, może nie wie, że młodzi licealiści, młodzi goście naszej audycji przeprowadzili cykl warsztatów dla seniorów, który miał na celu podniesienie świadomości starszych osób na temat zagrożeń w sieci, ale też uczestnicy, czyli seniorzy, a właściwie seniorki, tak jak Kaja powiedziałaś, bo tam seniora nie było, dowiedzieli się, jak rozpoznawać podejrzane wiadomości, maile, smsy, jak tworzyć tak zwane silne hasła, jak unikać oszustw internetowych, i tak dalej, i tak dalej. Także tego dotyczyła pierwsza część naszej rozmowy i tego dotyczyły te warsztaty.
Bo dosyć dużo seniorów jednak potrafi obsługiwać podstawy, ale właśnie takie różne niuanse. W tej chwili wchodzi na przykład sztuczna inteligencja, gdzie też seniorzy chętni do pojmowania i do posługiwania się tymi właśnie, tym dobrodziejstwem, również mogą posiąść taką wiedzę. Ja właśnie nie tak dawno, to znaczy już od 2 lat mniej więcej zgłębiam aplikacje, które wspomagają, które należą do AI, ale tak swobodnie to zaczęłam się posługiwać dopiero od marca. Wtedy przeczytałam gdzieś właśnie w internecie ofertę, że odbędzie się tydzień włączania cyfrowego osób starszych. No więc uważałam, że to w sam raz dla mnie. Mimo, że już dużo w tej kategorii wiem, no to może się dowiem coś nowego. I dowiedziałam się właśnie, jak posługiwać się na przykład, chociażby zrobić laurkę świąteczną. Tego nie umiałam. No po prostu trzeba było o promptach, to już słyszałam wcześniej, bo tak jak mówię, już około 2 lat zgłębiam, jak posługiwać się sztuczną inteligencją. Ale prawdę mówiąc, czasem mnie zwodziła na manowce i niechętnie, kiedy pytałam i mi odpowiedziała, no jakieś nieprawdziwe informacje, to się nazywa halucynacjami, no bo fantazjuje, bo mówi nieprawdę. No to po co mam pytać tą sztuczną inteligencję, jeżeli po prostu nie uzyskam właściwej odpowiedzi, chcę prawdziwą znać, na moje pytanie prawdziwą odpowiedź.
A zapytam młodych ludzi, bo są tutaj w studio, pani Eleonoro, oddajmy im troszeczkę głos. Kaja, Zuzia, Basia i Kajetan. Co z tą sztuczną inteligencją? Przestrzegalibyście seniorów przed zabawami z AI?
Zabawami może nie, ale ja uważam, że AI jest bardzo przyszłościowe i że jest to bardzo fajne narzędzie, ale jest też wykorzystywane do złych celów. I na przykład teraz, jak oglądamy telewizję czy coś, to tak naprawdę wszędzie są te reklamy AI. To sztuczna inteligencja w przeciągu ostatnich 2 lat roku się bardzo rozwinęła i jest ciężko to rozróżnić. I myślę, że to też może być sposób na oszustwo takiego seniora. Zresztą nie tylko seniora.
Nie tylko, właśnie, tak, dobrze, że to powiedziałaś.
Coraz realistyczniej wszystko wygląda i ciężko jest po prostu odróżnić. Jak ktoś w tym siedzi i się na tym zna, to jeszcze odróżni, ale myślę, że za jakiś czas już będzie coraz ciężej.
Kajetan, twoje zdanie na ten temat?
Tak, ja się zgadzam z Zuzią w dużej mierze i mogę powiedzieć, że no, trzeba uważać na sztuczną inteligencję siłą rzeczy, ponieważ bardzo dużo osób wykorzystuje ją teraz do manipulacji po prostu, opinią publiczną chociażby, co moim zdaniem jest negatywnym zjawiskiem i chyba obiektywnie jest negatywne. Także trzeba starać się weryfikować każdą informację, jeśli nie poprzez widok, to co widzimy, bo nie zawsze damy radę, to w kilku różnych źródłach niezwiązanych ze sobą też najlepiej poszukać informacji o czymś, co na przykład jest bardzo kontrowersyjne.
Uważać, to znaczy co robić?
Każdy temat, który wydaje się być jakiś kontrowersyjny, czy budzi generalnie jakieś skrajne emocje w nas, należy sprawdzić, tak jak wspominałem, z różnych źródeł.
Często jak się patrzy na jakieś filmiki czy zdjęcia zrobione przez sztuczną inteligencję, to widać po jakości? W sensie wiadomo, że teraz z każdym jakby rozwijaniem się sztucznej inteligencji ona wygląda bardziej, coraz bardziej realistycznie, ale no nadal ona ma jakieś niedoskonałości. Da się na przykład zobaczyć, że jest trochę rozmyta. Na przykład jeśli to są, powiedzmy, żeby wygenerowała prawdziwych ludzi, to na przykład palce się trochę zlewają. Takie małe jakieś detale, które niby nikt na to nie patrzy, ale jednak da to, jak się wgłębi w to, to jednak się widzi te niedoskonałości.
Wy to na pewno widzicie. Ja niekoniecznie. Pani Eleonoro, pani zwraca uwagę na takie detaliki, o których Basia mówi?
Okres pandemii, pamiętam, pokazywały się takie śmieszne zdjęcia, wydawało mi się, ale jednocześnie były takie jakby rysunki. I teraz wiem, że to właśnie były twory sztucznej inteligencji. Ktoś, jakiś autor wykorzystywał, żeby kogoś ośmieszyć, żeby kogoś zhańbić, w złym świetle przedstawić. I teraz już jestem bardziej uważna, bo początkowo mówię, to było mniej więcej 4-5 lat temu. Nie zdawałam sobie sprawy, że to są właśnie takie oszukańcze filmiki czy zdjęcia. Wyglądały jak prawdziwe.
Tak, właśnie mogę dodać, żeby zawsze zwracać uwagę na oczy i odbicia światła, bo w tych miejscach najczęściej sztuczna inteligencja się gubi. Pojawiają się różne zniekształcenia, wygląda to bardzo nienaturalnie, taki obraz, bądź odbicie jest niepoprawne, tak, nie odbija się to, co powinno być odbite.
Słuchajcie, moglibyśmy tak dosyć długo rozmawiać. Ja mam jeszcze takie pytanie do was, młodych ludzi. Jak słuchaliście pani Eleonory, która mówiła o tym, jak w wieku 58 lat zapisała się na kurs komputerowy, jak uczyła się tego wszystkiego, jak okazało się, że myszka służy do tego, żeby coś się na ekranie zadziało, żeby otworzyć coś, żeby, mówiąc dalej, otworzyć świat ten komputerowy, że myszka to nie jest tylko małe urządzonko i tak dalej, tylko tą myszką właściwie wszystko robimy. To co wyście myśleli sobie o tej opowieści? Wy jesteście pokoleniem, które, można powiedzieć, z myszką w dłoniach się już urodziło. To znaczy wy już jakby od początku mieliście kontakt z tym światem, wy nie musieliście się zapisywać na żadne kursy. Jak do tego podchodzicie, Zuzka?
No ja nie jestem zdziwiona, bo ja wiem, to jest jakby naturalne, że nie wszyscy są skomputeryzowani, zwłaszcza, że właśnie ta doba internetu nie jest wcale długa, patrząc na to, ile już świat istnieje.
Ale znasz na pewno też takie reakcje pod tytułem, no tego nie wiesz? No co ty? No przecież to takie proste. No jak ty możesz tego nie wiedzieć? No ludzie młodzi nie mają takiej cierpliwości i wyrozumiałości jak ty.
Powinniśmy wiedzieć o tym, że właśnie seniorzy no uczą się dopiero tego, a jak chcą się nauczyć, to jest naprawdę chwała im za to. No żyjemy w takich czasach, że po prostu to jest niezbędne nam do użytkowania, do życia, do funkcjonowania. W każdym zawodzie praktycznie trzeba się znać na telefonie, komputerze i innych tego typu sprzętach. Teraz właśnie wchodzi sztuczna inteligencja, która też praktycznie do wszystkiego jest wykorzystywana. No i jeżeli ktoś chce się nauczyć, to ja uważam, że to jest bardzo dobrze i jeżeli ktoś, kto już się na tym zna, właśnie jak pani powiedziała, ma jakieś dziwne reakcje na to czy coś, no to już świadczy o tej osobie.
Kaja?
Ja jestem pełna podziwu dla pani Eleonory i wielkie brawa dla niej za to, że odważyła się zagłębić w ten świat, bo wydaje mi się, że mało jest seniorów, którzy chcieliby się zagłębić i chcieliby mieć wspólne tematy, może na takie tematy z młodzieżą.
A co w komputerach, co w komórkach wspólnego znajdujecie? Co możecie, jaki świat ma wspólny mianownik, ten właśnie internetowy, wasz, młodego pokolenia i 70-80-latków? Pani Eleonoro, ja dwa słowa, a potem od młodych poproszę.
Ja ze smartfona korzystam od 2011 roku, a więc też już sporo. I jak kupiłam sobie pierwszy, nie wiedziałam, że to smartfon się nazywa. Podobał mi się taki duży ekran po prostu. Jak sprawiałam sobie u operatora swojego nowy telefon, to zażyczyłam sobie właśnie ten z dużym ekranem.
No tak, bo kiedyś te komóreczki były malutkie.
Tak,
pamiętamy.
No i były przede wszystkim z klawiszami, a tutaj już klawisze były na ekranie.
Dotykowe.
Dotykowe, a nie... No, nawet ktoś mnie pytał, no bo byłam jedną z pierwszych w moim otoczeniu ze smartfonem i niektórzy nawet pytali, ty jaki masz telefon dla dzieci? Ja mówię, dlaczego dla dzieci? No bo to smartfon to jak smerfy. Rozśmieszyło mnie to, bo zupełnie co innego oznacza wyraz smerfy, a co innego smartfon. Ale jak się zagłębiłam, pewnego razu koleżanka zapytała, dlaczego on się nazywa smartfon? Nie wiedziałam natychmiast, jak odpowiedzieć, ale wieczorem przyszłam do domu i jeszcze smart, trochę się angielskiego uczyłam, no to mądry. A fon, no to telefon. No, czyli mądry telefon. I na drugi dzień zadowolona z mojego odkrycia SMS-a i napisałam, tak, to jest mądry telefon, a więc nikt mi już nie będzie szydził ze mnie, że ja mam telefon dla dzieci, tylko mam po prostu mądry telefon. Akurat tego samego roku pojechałam do Wiednia i tam na ulicy to wszyscy mieli takie smartfony jeszcze, wtedy malutkie jak ja, a ja byłam jedna z nielicznych i dlatego właśnie były te dziwne pytania, nawet takie ośmieszanie mnie. Ja jednak znałam swoją wartość i nie dałam się sprowadzić na manowce, że ja jestem nic nie warta, bo mam telefon dla dzieci. No, były też takie osoby, szczególnie wśród mężczyzn znajomych, którzy podziwiali, a jak ty się posługujesz tym telefonem? No, ja w tej chwili to każdego prosuję. Masz smartfon, nie telefon, bo to jest telefon też, ale to jest komputerek kieszonkowy. Już wtedy właśnie, te kilkanaście lat temu, doszłam do tego, wszystko nauczyłam się sama obsługiwać. Siedziałam chyba z 2 tygodnie, żeby na zasadzie domyślania się, no, wyciągałam wnioski z tego, co zrobiłam. Czasami oczywiście, że zrobiłam jakąś głupotę, coś sobie skasowałam, niechcący, no ale na tym polega nauka, że pewne rzeczy czasem uczymy się na błędach.
Młodzi już pewnie troszeczkę inaczej o tym myślą, inaczej to obsługują, inaczej do tego podchodzą, inaczej nawet trzymają te telefony, inaczej piszą, inaczej robią wszystko, prawda? Ale to nic złego. To nic złego. To jest po prostu takie życie, jak wysłuchacie, to też macie jakieś swoje refleksje pod tytułem, co was może połączyć w tym świecie właśnie internetowym z pokoleniem waszych rodziców, waszych znajomych, starszych. Nie wiem, pewnie otaczacie się młodymi ludźmi, ale pewnie przychodzi wam też kontakt czasami mieć ze starszymi. Jak ten telefon, jak ten internet pomaga wam w takiej codzienności z seniorami? Jak możecie nawiązać jakiś kontakt? Czy nawiązujecie dzięki niemu?
Nie wiem, mi się wydaje, że przez telefon właśnie łatwiej się nam kontaktować. Jak mam jakiś, nie wiem, starszych kuzynów, nie wiem, właśnie tu w Gdańsku, a my jesteśmy ze Słupska, to jednak jest kawałek drogi. Czy z babcią, z którą nie mieszkam, to też ona mi wysyła jakieś zdjęcia ze swoich wyjazdów, coś tam, ja jej ze swoich wyjazdów też wysyłam. No i
kiedyś
jesteśmy na bieżąco.
Skype'y były bardzo popularne, wideo.
Teraz Messenger.
Messenger.
Myślę, ja z babcią się przez Messengera komunikuję, albo WhatsApp na przykład.
Babcia ile lat?
60 parę.
No tak, babcia. Dokładnie, pani Eleonoro, młodzież. Ale świetnie się porozumiewacie, prawda? Świetnie się czujemy w ich towarzystwie.
Ja w ogóle lubię. Kiedyś uczniów uczyłam w szkole podstawowej, a w tej chwili czuję się wyróżniona, że mogłam grupę licealistów dzisiaj przywieźć. I prawdę mówiąc, bardzo zgrana grupa. Żadnych problemów. Są karni, są mili. Wszystkie moje prośby spełniają. I dlatego, przywożąc ich tutaj, postanowiłam jeszcze nagrodzić, bo ja bardzo lubię nagradzać.
Jakiś plan jeszcze pani
właśnie
ma dla nich.
Wyjście dzisiaj, po wyjściu ze studia, pójdziemy sobie trochę pozwiedzać obiekty Gdańska i takim ciekawym w moim odczuciu obiektem jest Olivia Star. Wjedziemy sobie na 32 piętro. Tu niektóre dziewczęta zgłaszają mi, że mogą mieć lęk przestrzeni. Jeszcze nie wiemy, czy pójdziemy całą piątką, bo jest nas tutaj, siedzi jeszcze Klara, która nie ma odwagi podejść do mikrofonu, ale dzielnie nam sekunduje i zobaczymy. Bo w czasie, kiedy jechaliśmy tutaj, wyszło już, że jednak się skuszą i wjadą na to 32 piętro.
Bardzo polecam. Wjedźcie koniecznie. Pojedźcie też, jak zdążycie, troszeczkę do Parku Oliwskiego. Macie w planach? Bo to niedaleko od Oliwy. Do tak? Parku, do Ogrodu Botanicznego.
Najpierw tam na parterze, ten garden, Olivia Garden, a potem zaraz w sąsiedztwie jest przecież Park Oliwski.
Tak, odetchniecie
i trochę. Przespacerujemy. Tam myślę, że kwitną już też wiśnie japońskie.
I magnolie pewnie.
I magnolie, tak.
Słuchajcie, bardzo,
to jest ten czas piękny.
Bardzo mi było miło. Bardzo wam dziękuję za te nasze pierwsze kroki przed mikrofonami. Przyjedziecie jeszcze kiedyś tutaj do radia?
Bardzo chętnie.
Tak?
Zostaniemy zaproszeni.
No to ja już was zapraszam. Rok szkolny kończy się pod koniec czerwca. Wakacje damy wam spokój, ale we wrześniu zapraszam.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Bo wy jesteście w klasie?
Trzeciej.
To pozdrawiamy całą trzecią A, B,
tak, tak,
C.
Trzecia A.
Trzecią A, tak? No to pozdrówcie.
Pozdrawiamy.
Przekażemy wszystkim.
Pani Eleonoro, bardzo dziękuję za wizytę. Również proszę nas słuchać Srebrnego Pokolenia. Za tydzień pewnie dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska 7 maja, ale my będziemy międzypokoleniowo się jeszcze z państwem spotykać i być może już 14 w czwartek, za 2 tygodnie będzie kolejna grupa. Tym razem Może postaram się zaprosić do studia ludzi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy uczestniczą też w zajęciach tych internetowo-komputerowych. Taki maj nam się zapowiada. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Anna Rębas.
Srebrne pokolenie.